Dobry wieczór Państwu. Monika Hemperek przed mikrofonem. Doktor Andrzej Szabaciuk jest gościem Radia Lublin.
Dzień dobry.
Katedra Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL. A zatem będziemy rozmawiać na tematy geopolityczne. Interesuje mnie temat wizerunku Ukrainy i Rosji. Dlaczego tak zmienił się ten wizerunek na przestrzeni ostatnich miesięcy? Od 24 lutego mówimy o Ukrainie codziennie w kontekście wybuchu wojny, ale przecież od 8 lat tam trwają działania wojenne, a przez 8 ostatnich lat temat Ukrainy był ignorowany w mediach, gdzieś spychany.
Ja myślę, że tutaj oczywiście wiele czynników odegrało taką kluczową rolę, jeżeli chodzi o zmianę postrzegania Ukrainy. Przede wszystkim ten pierwszy, moim zdaniem kluczowy, to jest sama forma agresji Federacji Rosyjskiej, bo jednak ten atak w 2014 roku, on był trochę inny. On zaczął się od Krymu i w sumie na Krymie tak naprawdę tylko kilka osób zginęło ze strony ukraińskiej. Cały Krym praktycznie był zajęty, no, prawie bez wystrzału. No to jest taki trochę skrót oczywiście myślowy, bo tam dochodziło do pewnych drobnych starć, ale jednak no, nie można mówić, że tam dochodziło do jakichś takich zmasowanych walk. No i później oczywiście Donbas, gdzie Rosjanie twierdzili, że ich nie ma. Ukraińcy z kolei ze swojej strony, oni pokazywali tutaj walki o wschód Ukrainy jako pewną operację antyterrorystyczną, to w sumie tak naprawdę Ukraina zastosowała ten sam model, który użyła Rosja w walce z Czeczenią, bo jak Ukraińcy określali to jako ATO, czyli antyterrorystyczna operacja, to Rosjanie walkę z Czeczenami określali jako kontrterrorystyczna operacja, czyli w sumie podkreślając, że to jest jak gdyby konflikt wewnętrzny, a może bardziej nawet nie tyle konflikt, co walka z terrorystami, z separatystami, czyli sprawa wewnętrzna. Więc Ukraińcy tak naprawdę aż do zeszłego roku unikali słowa wojna. Oni też, no wiadomo, że to jest temat kontrowersyjny i bardzo delikatny, bo pojawiała też się krytyka i jeżeli chodzi o elity polityczne ukraińskie, część uważała, że należy mówić o tym, że to jest wojna, agresja, ale z drugiej strony pojawiały się osoby, które podkreślały, że no jeżeli będziemy to pozycjonowali jako wojnę, to wtedy nie będziemy mieli wsparcia Zachodu na przykład, bo nikt nie będzie chciał się angażować w wojnę po którejś ze stron, więc większa szansa na wsparcie Zachodu jest wtedy, kiedy będziemy to określali tak delikatnie, można powiedzieć, czyli jako właśnie operację antyterrorystyczną. Potem oczywiście Ukraińcy się z tego stopniowo zaczęli wycofywać, bo też obecność rosyjska była coraz bardziej widoczna. No i mieliśmy oczywiście porozumienia mińskie. Dwa porozumienia mińskie, jak wiemy, które miały na celu uregulowanie tej sytuacji w taki czy inny sposób. Pierwsze podpisane jeszcze w 2014 roku, drugie w 2015, po zajęciu Dobalcewa między innymi przez Rosjan. I Zachód też nie do końca wiedział, jak czytać tą sytuację na wschodzie Ukrainy. Część specjalistów podkreślała, no, że to jest tak naprawdę tylko konflikt separatystyczny. To nie jest jakaś pełnoskalowa wojna. Część naprawdę wierzyła w to, że tam Rosji nie ma. Oczywiście nieliczni, ale no, byli skłonni uwierzyć w propagandę rosyjską. I dopiero w 2020 roku Ukraińcy zaczęli coraz aktywniej posługiwać się sformułowaniem wojna czy agresja, dlatego też, że Rosjanie próbowali zamrozić ten konflikt. Próbowali zrobić z Donbasu drugi Naddniestrze, drugą Abchazję, drugi Górski Karabach, czyli rzekomo tak niezależny podmiot, który de facto będzie podlegał pod, częściowo przynajmniej podlegał pod Kreml i będzie takim instrumentem do oddziaływania na Ukrainę. I teraz, kiedy Rosjanie zdecydowali się zdjąć maskę i zaatakować, i to nie tylko zaatakować na wschodzie, bo myślę, że większość z nas spodziewała się jakiejś agresji, ale bardziej agresji na południu, agresji na Donbas, a nikt nie spodziewał się takiego ataku rakietowego, takiego zmasowanego ataku także na północ, na Kijów i nawet tych ataków wymierzonych samego prezydenta, które przeprowadziło działy specjalne przecież w tych pierwszych godzinach agresji rosyjskiej. to było coś, co jednak zszokowało świat. No i też ja myślę, że duże znaczenie miało to, że w Kijowie, bo Kijów też stał się celem od pierwszych dni wojny ataków rosyjskich, było bardzo dużo zachodnich dziennikarzy. Oni czekali na ten konflikt de facto, ale wydaje mi się, że oni nie zakładali, że on obejmie Kijów, obejmie stolicę. Raczej liczyli na to, że to będzie jak wcześniej Donbas wschód, południe. I oni też niejednokrotnie relacjonując na przykład dla BBC, dla CNN i innych takich bardzo znanych i posiadających dość duże audytorium stacji telewizyjnych, oni często nagrywali te swoje relacje dramatyczne, a w tle było słychać wybuchy, ataki rosyjskie. Więc to też miało ogromny wpływ na odbiór tej agresji rosyjskiej. No i plus oczywiście od samego początku ukazywanie tych ogromnych strat, jeżeli chodzi o ludność cywilną. No i z drugiej strony także aktywność jednak, to trzeba podkreślić, Ukraińców, którzy potrafili przede wszystkim wykorzystać media społecznościowe i ogólnie telewizję, czy media takie państwowe, do kreowania pewnego przekazu. Dodajmy, że tutaj przecież nastąpiła taka konsolidacja mediów ukraińskich, która zaczęła wypuszczać wspólny kanał telewizyjny. I to też miało gdyby pokazać, że Ukraina jest skonsolidowana i ona nie ma zamiaru się poddać, bo oczywiście Rosjanie zakładali, że ten konflikt on będzie krótki, że w ciągu kilku dni, maksymalnie może tygodnia, uda się zmusić Ukrainę do kapitulacji i oczywiście oddania części terytorium i podporządkowania Kijowa i władz ukraińskich, czy tam też zainstalowania nowych władz ukraińskich, które będą lojalne wobec Kremla. No to się oczywiście nie udało, ale ja myślę, że warto podkreślić, że Ukraińcy byli przygotowani także od strony informacyjnej do tej wojny. Tym bardziej, że oni mieli doświadczenia już od 2014 roku. Ten aspekt powiedzmy wojny informacyjnej, czy też wojny hybrydowej, on był ważny z punktu widzenia Ukraińców. I tutaj dodajmy jeszcze jedną rzecz, że od samego 2014 roku po części jednak trochę słabość państwa spowodowała, że w tą walkę z propagandą, dezinformacją rosyjską zaangażowały się takie oddolne inicjatywy. I to jest chyba taki, myślę, ważny element, który sprawił, że Ukraińcy mieli pewne doświadczenia, jeżeli chodzi o kreowanie pewnego wizerunku. Przede wszystkim te oddolne inicjatywy, które funkcjonowały w sieciach społecznościowych, miały własne strony internetowe, także redagowane w języku angielskim, one bardzo szybko potrafiły zareagować na sytuację nową. Ale też one były już znane na Zachodzie, czyli dziennikarze, powiedzmy zachodni, oni znali te strony, bo one relacjonowały określony przekaz informacyjny od 2014 roku. Też były bardzo aktywne takie oddolne organizacje skupiające wolontariuszy. One zajmowały się nie tylko pomocą taką doraźną, bieżącą, ale także one informowały między innymi, czy pomagały dziennikarzom zachodnim dostać się w określone miejsca, czy jakąś informację bieżącą zdobyć, ewentualnie doradzić, gdzie taką informację można pozyskać. To też dawało dużo możliwości, jeżeli chodzi właśnie o dziennikarzy zachodnich. No i przede wszystkim sam, myślę, prezydent Zełenski, który stał się taką gwiazdą medialną i on poprzez swoje takie przygotowanie aktorskie, no nie oszukujmy się, to też ma ogromne znaczenie.
Obycie z mediami.
Obycie z mediami, tak. I też jednak umiejętnie przygotowywane wystąpienia. Widać jest, że to nie jest spontaniczne, że te wystąpienia są przygotowane przez osobę, która, czy przez sztab osób zapewne, które wiedzą, jak kreować przekaz. I też ta postawa, szczególnie w tych pierwszych godzinach, kiedy on zadeklarował, że nie ma zamiaru uciekać, tylko potrzebuje amunicji, potrzebuje broni.
A nie podwózki.
A nie podwózki, tak. To było takie symboliczne, I też zyskał dzięki temu ogromny szacunek, bo no, prawda jest taka, że wielu specjalistów czy nawet zwykłych osób nie do końca wierzyło w to, że Ukrainie uda się długo stawić czoło Federacji Rosyjskiej. Część uważała nawet, że to jest szaleństwo w ogóle, że Ukraina decyduje się na walkę. Powinna się jak najszybciej poddać, bo to się skończy katastrofą. Pamiętamy wystąpienia m.in. Aleksandra Łukaszenki, który straszył Ukrainę, że skończy jak Japonia, czyli sugerował, że wariant z użyciem broni atomowej. Więc tutaj ta sytuacja była szczególnie w tych pierwszych dniach bardzo napięta i każdy dzień, każda godzina de facto oporu ukraińskiego, one były tym czymś, co ułatwiało Ukrainie pozyskiwanie szacunku międzynarodowego i też podziwu, bo prawda jest taka, że do tej pory Ukraińcy no, byli jednak niejednokrotnie niedoceniani przez Zachód, przez media zachodnie.
Dlaczego?
Ja myślę, że to też wynikało z tego, że więcej było kontaktów chyba jednak w Rosji. I Rosja moim zdaniem jednak prowadziła od wielu, wielu lat, jeszcze w sumie nawet od czasów sowieckich, pewną taką politykę informacyjną, dość skuteczną zresztą. Zapraszała do siebie zachodnich intelektualistów, fundowała stypendia, także dość aktywna była, jeżeli chodzi o zachodnie uniwersytety, zachodnie jakieś takie środowiska opiniotwórcze. To bardzo widać, jeżeli tam pojedziemy powiedzmy do Stanów czy do Wielkiej Brytanii. Te środowiska wspierane przez Rosję są często bardzo aktywne i bardzo opiniotwórcze. I też kultura rosyjska jednak, ona była bardzo popularna, jest bardzo popularna na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych. O Ukrainie się po prostu wiedziało mniej. Część osób nawet, które miały pochodzenie ukraińskie, one myślały, że są po prostu osobami pochodzenia rosyjskiego, tak? Dla wielu intelektualistów, nawet polityków, Ukraina i Rosja to jest de facto jeden organizm państwowy. Oni nie rozumieli tych różnic i też ta argumentacja rosyjska, która jest budowana od wielu lat, że to jest de facto bratni naród, że Ukraińcy to tak naprawdę Rosjanie, że to jest element jednej tradycji, jednej historii, jednej kultury, no to też trafiało do części polityków na Zachodzie. No i też kwestia po prostu biznesu, tak? No, Rosjanie mają co zaoferować dla kapitału zachodniego. Rosja to jest ogromny rynek, o wielkim potencjale, ogromnych możliwościach, jeżeli chodzi o inwestycje. Ale oczywiście rynek specyficzny, bo jest kontrolowany przez państwo i tak naprawdę wszystko zależy od decyzji politycznych. Tutaj ciężko mówić o jakiejś takiej uczciwej, wolnorynkowej konkurencji. Ale z drugiej strony zauważmy, że kiedy te informacje o tym, że agresja rosyjska jest blisko i szansa na to, że Rosja zaatakuje bardzo szybko Ukrainę, one zaczęły biegać media zachodnie. Nagle się zaczęły pojawiać informacje w izraelskich, w brytyjskich, we francuskich gazetach, że no faktycznie my przecież musimy też pomyśleć o Ukrainie, ponieważ no jednak jeśli chodzi o żywność, o na przykład informatyków, to mamy tam outsourcing bardzo duży. To szczególnie Izrael. Wiele firm izraelskich miało swoich pracowników pracujących zdalnie na przykład na wschodzie Ukrainy. Co ciekawe, Charków, ten region właśnie, który pierwszy padł ofiarą Federacji Rosyjskiej. Dalej kwestia pasz, żywności. Okazało się nagle, że jesteśmy bardzo mocno uzależnieni od importu tych towarów z Ukrainy. Wielka Brytania nagle dostrzegła, że pasze właśnie wykorzystywane w rolnictwie, olej słonecznikowy przede wszystkim, który też jest na przykład wykorzystywany do produkcji chociażby mleka tego wykorzystywanego do karmienia małych dzieci. Teraz, jak wiemy, w Stanach jest problem z tym poważny, jest kryzys i Amerykanie też podkreślają, że między innymi olej słonecznikowy jest jednym z ważnych tych składników tego mleka modyfikowanego. Więc no, tutaj okazuje się nagle, że te globalne więzi gospodarki ukraińskiej także z zachodnim przemysłem, one są większe niż nam się wydawało i one też się zwiększyły po 2014 roku, kiedy jednak Ukraińcy zaczęli szukać kontaktów przez różne kanały z Zachodem. I tutaj między innymi właśnie Odessa i te porty czarnomorskie były kluczowe, jeżeli chodzi o otworzenie się Ukrainy na świat. Dlatego też widzimy, co się dzieje teraz. Rosjanom bardzo zależy na tym, żeby odciąć Ukrainę od świata, żeby ją też w ten sposób zmusić do kapitulacji. I w sumie tak naprawdę od lutego już Ukraina jest blokowana, jeżeli chodzi o dostęp. Ale wracając do tematu głównego oczywiście, czyli do tych kwestii związanych z wizerunkiem, tutaj nagle te informacje zaczęły niepokoić także zwykłych obywateli, bo okazywało się, że państwo, które w opinii wielu specjalistów, analityków było takim państwem no w sumie drugorzędnym, nagle jego znaczenie gospodarcze, ale też polityczne jest kluczowe i teraz pytanie, jak zachować się w nowej sytuacji. No i oczywiście kwestia też zbrodni, tych wojennych zbrodni popełnionych przez Federację Rosyjską, które obserwowaliśmy od samego początku. Chyba żadna wojna do tej pory nie była tak dobrze relacjonowana przez media, jak ta agresja rosyjska przeciwko Ukrainie. Te obrazy dzieci płaczących, zniszczonych domów, uciekających osób, no już nie mówiąc o tych bardziej tragicznych obrazach, które wszyscy widzieliśmy, to też bardzo szybko pobudziło wyobraźnię ludzi praktycznie na całym świecie. I powiem szczerze, nawet jak teraz, jakbyśmy pojechali, nie wiem, do Anglii czy do Stanów Zjednoczonych, jest wiele miejsc takich nietypowych, w których spotkamy flagi ukraińskie na przykład. Nawet gdzieś na prowincji. To by się wydawało, no, jakieś małe miasteczko, gdzieś, nie wiem, we wschodniej czy zachodniej Anglii, a nagle w centrum miasta jest flaga ukraińska, nie? Nagle mamy ośrodek pomocy Ukraińcom. Mamy jakieś punkty zbiórki pomocy humanitarnej kierowanej na Ukrainę. Więc ja myślę, że ten przekaz medialny, który też po części pomogła stworzyć Ukraina, bo Ukraina była otwarta na zachodnich dziennikarzy, starała się im pomóc. Też wielu ukraińskich dziennikarzy pracowało jako korespondenci, czy jako no przynajmniej jako osoby, które pomagały korespondentom zachodnim dotrzeć do określonych miejsc, to spowodowało, że ta wojna stała się taką wojną medialną. Jeszcze jeden element, moim zdaniem, który myślę, że tu można wymienić, to jest to, że Ukraińcy przede wszystkim od samego początku kreowali pewien wizerunek Rosji. I też w ten sposób wybijali poszczególne argumenty, które używała Rosja przeciwko Ukrainie, a sami Rosjanie, krótko mówiąc, dopuszczali się różnych wpadek medialnych. Poprzez swoją arogancję, trochę takie można powiedzieć, niezbyt chyba dobre przygotowanie w tej sferze medialnej, oni nie potrafili ze swoim przekazem dotrzeć do Zachodu i też Unia Europejska bardzo szybko zablokowała media rosyjskie. Zauważmy, że te tuby propagandowe, które miały dużą popularność na Zachodzie, bo Russia Today przecież to jest według szacunków jedna z trzech najbardziej popularnych telewizji informacyjnych po BBC i CNN-ie. Trzecie miejsce właśnie i Al Jazeera, trzecie, czwarte miejsce zajmowała Russia Today. To dostęp do niej był darmowy przecież przez YouTube'a między innymi. Ona miała stałe audytorium na całym świecie i ma częściowo jeszcze dalej, bo nie wszędzie została zablokowana, jak wiemy. Unia Europejska zareagowała bardzo stanowczo, Zachód zareagował bardzo stanowczo. Ja myślę, że to też miało duży wpływ na odbiór tego konfliktu i postawa przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, które od samego początku opowiedziały się jednoznacznie po stronie Ukrainy i nie godziły się na jakiś taki zgniły kompromis.
No właśnie, jeżeli mówimy o wizerunku kształtuje go wiele zjawisk, o których pan doktor wspominał. Mówimy o polityce informacyjnej, mówimy o wojnie hybrydowej, mówimy o tym, że Rosja nie spodziewała się, że ta wojna będzie trwała tak długo. Myślała, że załatwi to w kilka dni. Coraz bardziej przekonujemy się, że mogła się bardzo, bardzo przejechać na takich właśnie oczekiwaniach. Ale ogromny wpływ na to miała postawa Ukraińców. I tu mówię też o budowaniu wizerunku Ukrainy, dzielnego Ukraińca, który chwyta za broń, jak nasz powstaniec warszawski, jest przygotowany, jest gotów bronić swojej ojczyzny. I takie filmy i możemy obserwować na YouTubie od samego początku tych dzielnych ludzi, którzy mówią: do ostatniej krwi będziemy bronić, odejdźcie. Więc tego zapewne Rosja się nie spodziewała, ale też to już nie są czasy, kiedy można zaatakować główny ośrodek telewizyjny, tak jak w krajach bałtyckich, które do tej pory przecież na ścianach mają ślady po rosyjskich kulach, i odciąć tak naprawdę społeczeństwo od informacji, ale mamy Ilona Muska, który dostarcza internet, mamy społeczeństwo obywatelskie, informacyjne, mamy grupę anonimowych działaczy internetowych, słynni Anonymous, którzy działają w swojej wojnie hybrydowej. To już są, to jest inna rzeczywistość niż w XX wieku. Już się nie da prowadzić tak wprost wojny informacyjnej i politycznej i tak szybko szerzyć propagandę.
Ja myślę, że też tutaj warto podkreślić dwie rzeczy. Po pierwsze, Zachód częściowo jednak doposażył, jeżeli chodzi o broń. To były głównie oczywiście te wyrzutnie ręczne, ale nie tylko oczywiście te wyrzutnie ręczne przeciwpancerne czy przeciwlotnicze, też drony. Dodajmy też, że Zachód jednak przygotował Ukraińców w wielu aspektach do agresji rosyjskiej. I to, że Ukraińcy tak heroicznie, bohatersko bronili się w tych pierwszych dniach, i to, że zyskali sympatię całego świata, to, że też prezydent Zełenski z godnością i tak w sposób, można powiedzieć, stonowany, bronił swojego państwa i nie miał zamiaru opuszczać Kijowa mimo tych realnych zagrożeń ze strony Rosji, to sprawiło, że Ukraińcy zyskali sympatię. I to, że Elon Musk czy inne podmioty zaangażowały się po stronie Ukrainy, też wynikało z tego, że oni byli zafascynowani postawą Ukraińców. Prawda jest taka, że oczywiście, jeżeli chodzi o obrońców, tych wolontariuszy, to taka sama sytuacja była i w 2014-2015 roku, tylko że ona nie była może tak medialnie nagłośniona oczywiście. Tutaj jednak to, że ta wojna wisiała w powietrzu i wielu dziennikarzy zachodnich dotarło na Ukrainę i w tych pierwszych dniach relacjonowało te wydarzenia, to odegrało ogromną rolę. No i też to, że te ataki rakietowe, które często chybiały celu i wiele osób poniosło śmierć w wyniku tych zmasowanych ataków rakietowych rosyjskich w pierwszych dniach wojny, to też miało taki ogromny wpływ, moim zdaniem, jednak na opinię światową, że można w XXI wieku zaatakować tak duże państwo, praktycznie na terytorium całego państwa jednocześnie, i też tak arogancko, można powiedzieć, twierdząc wprost, że walczy się z faszyzmem, że walczy się z nacjonalistami, nawet oskarżając prezydenta, który przecież ma korzenie żydowskie, o to, że jest nacjonalistą, że sprzyja nazistom i tak dalej. No to jest po prostu coś niebywałego. I Ukraińcy oczywiście zyskali dzięki temu, że sami kreowali taki wizerunek walki dobra z złem. I ten wizerunek kreowany przez Ukraińców, nawet nawiązanie przecież do władcy pierścieni, tak, że walczymy z orkami, i tutaj musimy bronić się przed tym nawałem masowym, ale zwyciężymy. No to wszystko było umiejętnie, moim zdaniem, przygotowane. I wydaje mi się, że mimo wszystko Ukraińcy częściowo, oni przygotowali się właśnie do takiej sytuacji. I w przeciwieństwie do Rosji, jak już o tym mówiliśmy, tak? Więc ich aktywność w mediach społecznościowych, ich aktywność, także ja myślę, że warto podkreślić tutaj rolę diaspory ukraińskiej, bo my jak gdyby tego może często nie doceniamy, ale i diaspora ukraińska w Polsce, ale na przykład też w innych państwach Unii Europejskiej. Ukraińcy od 2014 roku bardzo licznie migrowali do Włoch, do Hiszpanii, do Wielkiej Brytanii, do Francji, do Niemiec, ale też duża diaspora jest bardzo wpływowa zresztą też i w Kanadzie, i w Stanach Zjednoczonych. Przecież mamy na Harvardzie nawet Harvard Ukrainian Studies, gdzie od lat bada się i historię Ukrainy, ale także popularyzuje Ukrainę. Więc są wpływowe ośrodki akademickie, są wpływowe ośrodki polityczne, które Ukraińcy wspierali i dzięki temu też potrafili bardzo szybko zaangażować społeczeństwo obywatelskie do wspierania Ukrainy. No i też jak no sami też to obserwujemy, to pomaganie czy wspieranie Ukrainy stało się takie, można powiedzieć, trochę modne. No nie chcę tego słowa może do końca używać w tym momencie, bo to jest może złe słowo w tym kontekście, ale chodzi o to, że dzięki temu przekazowi wspieranie Ukrainy praktycznie na całym świecie, bo ta pomoc, która trafia na Ukrainę, trafia z całego świata tak naprawdę. Nawet z państw afrykańskich, które no, same są niejednokrotnie bardzo ubogie i mierzą się z szeregiem problemów społecznych i politycznych. Ta pomoc trafiała z tych państw na Ukrainę. To pokazuje, że ten przekaz medialny, on ma ogromną siłę. I bez tej pomocy na pewno Ukraina by sobie nie poradziła. I to w aspekcie humanitarnym i w aspekcie militarnym także. Więc tutaj to też w pewnym sensie jest taka lekcja dla nas, że musimy dostrzegać rolę przekazu medialnego w kontekście, nie mówię tylko i wyłącznie walki, ale w kontekście też pewnej siły państwa, bo nawet biorąc pod uwagę, że Ukraina nie do końca była przygotowana do tej wojny militarnie, to dzięki temu określonemu przekazowi medialnemu na Ukrainie płynie szerokim strumieniem pomoc humanitarna i militarna i ten strumień nie jest coraz mniejszy, tylko coraz większy. Widzimy, że i ciężka broń, i systemy rakietowe. Jeszcze 2 miesiące temu, jakby ktoś powiedział, że na Ukrainę trafią systemy rakietowe, praktycznie najnowocześniejsze amerykańskie systemy rakietowe, czy ciężkie haubice, no to nikt by w to chyba nie uwierzył. A teraz obserwujemy to, tak? I widzimy, że Zachód jest bardziej zdeterminowany i chce pomagać Ukrainie, ale bez określonego wizerunku kreowanego przez Ukrainę i też tej takiej, można powiedzieć, narracji ukazującej Ukrainę jako państwo, które walczy o wartości zachodnie, o wartości demokratyczne, państwo, które jest karane de facto za to, że chce być częścią Zachodu, chce być częścią Unii Europejskiej i tak naprawdę nie ma żadnych agresywnych zamiarów wobec Federacji Rosyjskiej i nigdy nie miało, to wszystko to sprawia, że ten przekaz jest jednak no bardzo taki bliski sercu wielu Europejczyków. No i oczywiście ja myślę, że też te obrazki z granicy, które widzieliśmy, szczególnie te pierwsze dni, ja sam byłem na granicy, więc z autopsji mogę powiedzieć, że no to było coś takiego z jednej strony przerażającego, z drugiej strony bardzo wzruszającego, tak? I to wrażenie, jak te osoby przekraczały granicę i nagle jakby spadał im po prostu kamień z serca, tak? Nagle już sam fakt, że one przekroczyły granicę, chociaż tak naprawdę to przecież jest tylko parę metrów między Ukrainą a Polską, już, ale po polskiej stronie oni jakby czuli, że już nie grozi im niebezpieczeństwo, że nie spadnie jakaś rakieta, jakaś bomba zabłąkana na głowę, że mogą się przede wszystkim spokojnie wyspać, tak? Bez strachu, że zaraz będą musieli pójść do jakiejś piwnicy, do jakiegoś schronu. To było wiele dla nich. I te przekazy, one bardzo szybko trafiały na Zachód, dodajmy. I no też wsparcie szeregu państw europejskich, Polski, państw bałtyckich, które też, dodajmy, ale też Niemiec, i tutaj nie tylko w aspekcie politycznym, ale też tym oddolnym, czyli społeczeństwa obywatelskiego. Większość państw europejskich opowiedziała się jednak po stronie Ukraińców, po stronie narodu ukraińskiego i domagała się, żądała zaprzestania tej wojny, zaprzestania tej agresji i mordowania niewinnych osób. Dajmy też, że Ukraińcy od samego początku tej wojny, oni pokazywali też, ile ofiar, starali się przynajmniej pokazywać, ile ofiar cywilnych ginie w wyniku agresji rosyjskiej, ale też ile ginie dzieci na przykład, nie? Czyli te różne akcje z wózkami pustymi, które organizowano w Lwowie na przykład swego czasu, czy praktycznie codzienne informacje służb ukraińskich o tym, że kolejne dziecko zginęło w wyniku strzału, i zdjęcia niejednokrotnie rodzin, które gdzieś zginęły. To też taki ludzki aspekt tej wojny to bardzo mocno działało na wyobraźnię. I ja na przykład mam rodzinę w Wielkiej Brytanii, i co mnie tak bardzo wzruszyło po części, ale też tak zaciekawiło, w kościele katolickim w Newport, to jest w sumie Walia, księża zorganizowali taką modlitwę, ale modlitwę, która była modlitwą skierowaną do Boga oczywiście, ale dzieci modliły się w intencji dzieci. Czyli to była taka gdyby chęć wsparcia tych dzieci w trudnej sytuacji, w której one są teraz na Ukrainie, przez dzieci, poprzez modlitwę, ale też jakieś takie kolorowanki, tak? Czyli one miały serce, które miały pokolorować w kolorach flagi ukraińskiej. No, rzeczy można powiedzieć niesamowite, tak? Pokazujące też, że nawet dzieci, bardzo małe dzieci, bo w takim wieku można powiedzieć mniej niż 10 lat, są angażowane w takie akcje, których też celem jest pomoc humanitarna, bo oczywiście towarzyszyło temu zbieranie jakichś darów czy środków na wspieranie dzieci ukraińskich chociażby, nie? Więc to pokazuje, że te obrazki pokazujące ofiarę czy dramat dzieci, rodzin, kobiet z dziećmi na granicy, które przekraczają granicę i nie wiedzą, co dalej ze sobą zrobić, to miało ogromny wpływ na ludzi na Zachodzie. Tym bardziej, jak już powiedziałem, że było bardzo szeroko relacjonowane i, jak pani powiedziała, dzięki internetowi, dzięki mediom społecznościowym, dzięki tym nowym technologiom, smartfonom między innymi, te informacje rozchodzą się bardzo szybko i docierają naprawdę do każdego zakątka świata. I ja myślę, że dzisiaj praktycznie ludzie na całym świecie orientują się mniej więcej, jaka ma miejsce sytuacja na Ukrainie i kto jest de facto tą stroną agresywną, kto jest tym złym, że tak powiem, potocznie, a kto się broni, kto jest tą stroną dobrą. Bo też ja myślę, że warto podkreślić, że w tym okresie od 2014 do 2022 ta propaganda rosyjska niejednokrotnie próbowała kreować wizerunek Ukrainy jako tej złej strony, która atakuje Donbas, która prześladuje ludność rosyjskojęzyczną, która próbuje narzucić naukę języka ukraińskiego na przykład, czy własnej historii ludności rosyjskiej, która żyje na terytorium Ukrainy, co oczywiście było całkowitą nieprawdą, ale część osób rozumiała tą narrację i tak bezrefleksyjnie, bezmyślnie przyjmowała.
O tym, jak ogromne znaczenie na przekazywanie wizerunku Ukrainy na Zachód mają emocje, mają działania na emocje. Porozmawiamy już za chwilę ze specjalistą, który poświęca się naukowo Ukrainie od wielu lat, ale też poświęcił swoje prace naukowe prezydentowi Zelenskiemu, który, tak jak już pan doktor wspomniał, jest specjalistą oddziaływania medialnego i przekazywania informacji w tak trudnych, w tak wymagających i emocjonalnych momentach i w tak newralgicznym miejscu, w jakim się znajduje, z którego nie uciekł. Do rozmowy z doktorem Andrzejem Szabaciukiem wrócimy za chwilę.